ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Gościem RMF FM jest Cezary Łazarewicz, pisarz, reportażysta, laureat Nagrody Literackiej Nike. Spotykamy się przy okazji premiery pańskiej nowej książki, jeszcze ciepła. Książka się nazywa Naszewski.
Tak.
Jest o sprawie Stanisława Pejasta. To ja teraz muszę przypomnieć, bo sprawa wydarzyła się bardzo dawno temu, tak, panie Czarku. Nad ranem 7 maja 1977 roku, to 46 lat temu, w bramie przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie zostaje znaleziony martwy Stanisław Pejas, student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik KOR-u. No i jego śmierć wywołuje masowe demonstracje w Krakowie, także w całej Polsce. Odbija się ogromnym echem, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Bezpośrednio przyczynia się do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Wtedy po raz pierwszy pada ta nazwa. I ówczesna opozycja demokratyczna jednoznacznie obarcza odpowiedzialnością za śmierć Pejasta Służbę Bezpieczeństwa. Śledztwa, kilka tych śledztw i w PRL-u, i w Wolnej Polsce nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi. Pan pisze książkę i teraz niech mi pan powie, czy pan wie, jak zginął Stanisław Pejasta.
Ale wie pan, ja się nie zgadzam z tym, że te śledztwa nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi. One przynoszą jednoznaczną odpowiedź i tą odpowiedź przyniósł nam prokurator IPN Łukasz Gramza w roku 2019.
Jak ona brzmi?
Ona brzmi tak. Stanisław Pejast spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z drugiego piętra bloku przy ulicy Szewskiej 7, a bezpośrednią przyczyną jego śmierci było zachłyśnięcie się krwią i uduszenie.
Czyli nie ma w tym żadnego udziału Służby Bezpieczeństwa?
To jest już moje. Prokurator Gramza prowadzi to śledztwo i stwierdza, że nie wykryto sprawców. Ja przejrzałem te 91 tomów akt śledztwa i nie znalazłem tam sprawców, którzy mogliby się pojawić. Nie ma tam dowodów na to, że były w to zamieszane osoby trzecie. Prokurator na podstawie badań Instytutu Szena, biegłych medyków sądowych, nie wyklucza, że ktoś Pejasa mógł popchnąć z tego drugiego piętra, ale to też nie mamy pewności, że to była służba bezpieczeństwa. Jeśli w ogóle, to jest raczej hipoteza, bo na to żadnych dowodów nie ma.
I teraz pytanie, pewnie które będzie padało wielokrotnie na spotkaniach autorskich wszelkiego rodzaju z panem przy okazji tej książki. Pan obala wtedy jeden z największych mitów demokratycznej opozycji lat 70. i 80. Mitu, który trwa do dzisiaj, że Pejasa zabiła esbecja.
Ale wie pan, mitem jest narodziny SKS-u. I gdybym ja ten mit obalił 7 maja 77 roku, to by nie powstał SKS, nie powstałyby media, nie powstałyby niezależny ruch studencki, ale dzisiaj chyba jesteśmy na tyle dojrzali, że możemy jakby sięgnąć do przyczyn. Czy był to wypadek, czy nie?
A dlaczego
śmierć Pejasa zmieniła historię Polski? A czy ona była zabójstwem, czy wypadkiem, dzisiaj już nie ma tak wielkiego znaczenia. Ci ludzie, którzy wychodzili w roku 77 na ulicę, ci, którzy się buntowali, ci, którzy przyjeżdżali do Krakowa, byli przekonani, że on był zamordowany. Nie zmienimy tym ich historii.
I pan tego też nie chce robić.
Absolutnie. Ja uważam, że śmierć Pejasa wpisała się w historię Polski. A to są, wie pan, dywagacje medyków sądowych, ekspertów, naukowców.
Ale ciekaw jestem, dlaczego pan nie daje jasnej odpowiedzi w tej książce, bo takie ostatnie zdanie ze wstępu pańskiego do tej książki jest takie, że wierzyłem, że odnajdę ślad i rozwiążę zagadkę śmierci Stanisława Pyjasa, ale nie mówi pan, czy pan rozwiązał tę zagadkę. Nie chce pan dać jednoznacznej odpowiedzi. Pan się czegoś obawia, żeby powiedzieć wyraźnie tak, to było właśnie w ten sposób.
Nie, ja mówię tak. Posunęliśmy się do granic wyjaśnialności tej sprawy. Posunęliśmy się do momentu, kiedy nauka może odpowiedzieć, co się stało. Podaję wam to na tacy. To nie ja zgromadziłem te dowody, tylko Instytut Pamięci Narodowej, a wy dyskutujcie o tym, czy to jest prawda, czy ja nie jestem stroną. Wszystkie te moje książki są właśnie takie, że ja nie narzucam własnego sposobu myślenia i myślę, że każdy czytelnik wyciągnie sam wnioski, a dostarczyłem mnóstwo argumentów.
Ale to moje podstawowe pytanie jest takie, dlaczego pan pisze tę książkę?
Bo się zderzam, bo mnie interesuje. Wie pan, ja te wszystkie książki niestety piszę dla siebie. Ale mnie to interesuje, bo to jest mit założycielski wolnej Polski, jak pan powiedział, a po drugie jest to coś, co od 46 lat o tym rozmawiamy. No to warto by było powiedzieć, zebrać to wszystko, o czym wiemy, pokazać, gdzie zabłądziliśmy, gdzie są ślepe uliczki, a gdzie możemy powiedzieć, że wiemy. No i ja to zrobiłem. Dotarłem do świadków, którzy do tej pory się nie wypowiadali. Dotarłem do dokumentów, które do tej pory nie były publikowane. Dotarłem do ekspertyz, które są sporządzone w ciągu ostatnich, nie wiem, 13 lat, które są bardzo ważne i zmieniają całe postrzeganie tej rzeczy. Mnóstwo ludzi zostało pokiereszowanych, jak się okazuje, niewinnie przy tej sprawie.
A z kim pan nie rozmawiał?
Z kim ja nie rozmawiałem? Z tym, z kim bym chciał rozmawiać, tak? To jest z jednym z funkcjonariuszy SB, który prowadził Ketmana, który mi odmówił wprost. No i z samym... jeszcze jest jedna osoba.
Niech pan powie, o kogo chodzi.
Z Andrzejem Balcerkiem, który był najważniejszą, jedną z najważniejszych
był drugim
postaci.
Agentem obok Ketmana,
tak,
który
TW
rozpracowywał.
I w roku 77 te dwie osoby były bardzo istotne. Wie pan, przywracam trochę pamięć tej drugiej osoby, bo niesłusznie się tak złożyło, że tylko pamiętamy dzisiaj o Ketmanie.
Czyli Lesławie Maleszce.
O Andrzeju Balcerku jakby wszyscy zapomnieli, jakby on był mniej szkodliwy. A to do maja 77 Andrzej Balcerek napisał więcej raportów o środowisku studenckim niż Lesław Maleszka.
Dalszy ciąg naszej rozmowy z Cezarym Łazarewiczem, autorem książki Naszewskiej o sprawie Stanisława Pyjasa w Radiu
Mogę
RMF.
Mogę ją pokazać?
Proszę bardzo. Właśnie to jest ta książka. W radiu internetowym RMF24, w naszych mediach społecznościowych oczywiście i na stronie rmf24.pl. Zapraszamy. Pan mówi, 46 lat, dużo czasu upłynęło i cały czas ta sprawa budzi emocje. Wie pan, tak sobie próbowałem to jakoś porównać i rozłożyć na czynniki pierwsze, ale to tak jakbyśmy rozmawiali na początku lat 90. o śmierci, tajemniczej śmierci jakiegoś młodego AK-owca.
No tak, ale wie pan, o nowotce do dzisiaj krążą...
Ale nie ma emocji w tej rozmowie, w tej jest, bo wie pan, jak po pańskiej książce Bronisław Wilcztajn w Gazecie Krakowskiej zamieścił taki artykuł, list, w którym między innymi pisze, autor usiłuje wyeksponować w niej wszelkie informacje przemawiające za przypadkową śmiercią Staszka, a ukryć wszystkie te, które przemawiają za tym, że został zamordowany. Pan odpisał potem Bronisławowi Wilcztajnowi w dosyć obszernym liście.
Pan, jak pan mówi, że to budzi emocje i Bronisław Wilcztajn ma prawo do własnej oceny mojej pracy, ale i ja się z nim spotkałem i bardzo mu jestem wdzięczny za to spotkanie.
Ale przed publikacją książki, czy w trakcie zbierania materiałów?
Przed publikacją książki, on jest jednym z bohaterów. Ja jestem mu wdzięczny, bo on mi opowiedział, wie pan, o braterstwie, o solidarności, o takiej solidarności między ludźmi, o tym, jak oni współpracowali, kim byli. Tylko jeden jest problem. Bronisława Wilcztajna nie było na Szewskiej, nie widział ciała, które tam
leżało.
Ale był
potem w prosektorium. I on jako pierwszy zobaczył zwłoki Stanisława Pajasa.
Ale to było o godzinie 17, a sekcja zwłok zakończyła się o godzinie 15. Bronisław Wilcztajn nie jest medykiem sądowym i jeśli mamy relacje trzech medyków sądowych, którzy brali udział w sekcji zwłok, no to warto by było przytoczyć, co oni widzieli tam. Ja również przytaczam to, co widział Wilcztajn. Wilcztajn mówi, że Pejas został pobity prawdopodobnie kastetem. Jacek Nowaczyk, który był razem z Wilcztajnem w tym samym prosektorium, w swoich zeznaniach mówił, że Staszek Pejas być może został postrzelony. Iwona Galińska, czyli żona Bronisława Wilcztajna, mówi o dziurze w szyi. I to są ich relacje, które pobicie wykluczyłem nie ja, tylko wykluczyli to biegli Instytutu Szena. Prokurator, który prowadził tą sprawę w IPN-ie nie w roku 77, tylko w 2019, którego szefem był prezes Szarek, powołany przez rząd PiS-u, a w kolegium tego instytutu zasiada Bronisław Wilcztajn. To są ustalenia właśnie tego instytutu, tego pamięci narodowej, z których ja tylko skorzystałem.
On mówi trochę tak, jakby pan szargał świętości po prostu.
Nie. Ale panie redaktorze, to już cios poniżej pasa.
Nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, absolutnie.
Nie. To jest takie pytanie, czy możemy o tym mówić bez emocji?
A możemy, pana zdaniem?
Ja mogę. Ale jestem reporterem.
Ale jest wielu takich, którzy wciąż nie mogą mówić na ten temat.
Dlatego napisałem tą książkę. Jak się pan pytał, dlaczego tak jednoznacznie nie mówię tego, co dzisiaj panu w studiu powiedziałem, że każdy może się zmierzyć z faktami. Ja z tymi faktami się zmierzyłem. Każdy, kto chciałby przytoczyć mi inne świadectwo, którego nie wziąłem pod uwagę, to ja chętnie z nim porozmawiam. Z Bronisławem Wilcztajnem też chciałem o tym porozmawiać i wymyślił to Marcin Meller, że się spotkamy u niego w programie.
Ale kto się nie chciał spotkać, pan czy Bronisław
Wilcztajn? Nie, ja się ze wszystkimi chcę spotkać i chcę powiedzieć, jak to było. I wie pan, na razie toczymy taki korespondencyjny pojedynek przez między innymi Gazetę Krakowską, ale ja chciałbym swoje racje przedstawić, a w zasadzie racje IPN-u, racje świadków, je zderzyć, powiedzieć, co mogło być prawdą, a co nie. I chętnie się z kimś spotkam i porozmawiam o tym. Nie twierdzę, że wszystko wiem, może...
W tej sprawie jest też bardzo ciekawy wątek, gdy pan opisuje reakcję już warszawskiego koru Jacka Kuronia, Seweryna Blumsteina na pierwsze informacje dotyczące śmierci Stanisława Pejasa. Seweryn Blumsztajn jedzie do Krakowa, spotyka się ze studentami.
Nie zapomnijmy o Pawle Bąkowskim, tak, oni we dwójkę jadą.
Ale do czego zmierzam? Do tego, że Blumsztajn wraca do Warszawy, rozmawia z Kuroniem i Kuroń mówi, gdy zdradza pewne wątpliwości, Kuroń mówi, to nie ma znaczenia. To już nie ma znaczenia, bo ustaliliśmy, że to jest próba rozprawy z nami. Nikomu w gruncie rzeczy nie zależało na prawdzie.
Wie pan, ale jak badać prawdę? Spróbujmy ustalić w Rosji dzisiaj prawdę. Nie ma takiej możliwości. Jeśli pan tam pojedzie, Blumsztajn z Bąkowskim pojechali do Krakowa, ponieważ dzień wcześniej zadzwonił Sonik, który poinformował, że Pejas został zamordowany. Paweł Bąkowski i Seweryn Blumsztajn pojechali tam, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Porozmawiali z kolegami, ze świadkami, którzy znali Pejasa, a nie ze świadkami, którzy widzieli, co się stało na klatce schodowej. Nikt nie widział. I oni wrócili do Warszawy, żeby przekazać Kuroniowi i Korowi to, co się wydarzyło. Ale zanim wrócili, to już Kor się zebrał w kilkanaście czy w kilka osób, i to Anka Kowalska w swoich wspomnieniach pisze, i mówią o tym swoim szoku. Ci ludzie z Warszawy mieli swoje kontakty w Krakowie i oni się własnymi kanałami dowiadywali, co się stało. Ale dowiadywali się w tym sensie, że dzwonili do znajomych. Wie pan, jak się czyta wspomnienia, dzienniki z tamtego okresu, to widać, jak mało wiemy.
Jak oni mało wiedzieli, czy jak my mało wiemy na ten temat?
Nie, jak my mało wiemy o tym, co oni wiedzieli. Ponieważ milicja nie informowała, co się dzieje. Dostęp do ciała był w zasadzie niedostępny. Ono było. W niedzielę przyjechała matka. No i mogli popatrzeć na ciało i stwierdzić, co się tam stało. Wie pan, matka, która przyjechała z ojcem Pyjasa w niedzielę, mówi, że Stasiu wyglądał, jakby spał. A to samo ciało, które ogląda dzień wcześniej Wilcztejn, mówi, że ono jest zmaltretowane, jakby go kastetem pobili. Ja wierzę Bronisławowi Wilcztejnowi, ale bardziej wierzę medykom sądowym, którzy mówią, nie ma możliwości, żeby Stanisław Pyjas został pobity. No i albo jest to kwestia wiary, albo nauki.
A myśli pan, że tutaj bardziej ważniejsza była wiara niż nauka?
W 77?
Tak.
Nie było możliwości dotarcia do prawdy. Ja panu powiem tak, rok później jest proces Blumsteina i biuletynu informacyjnego KOR-u, bo oni napisali tam, wskazali któregoś z ubeków, który mógł iść za świadkiem, czyli za Pietraszką. SB wytacza proces biuletynowi i Sewerynowi, tak. Blumsteinowi i go wygrywa. Ale co myśli wtedy KOR? KOR wtedy mówi, świetnie, to jest okazja, żeby zaglądnąć do akt sprawy, żebyśmy dowiedzieli się, co jest w aktach sprawy. Czyli rozumiem, że oni nie znali tego.
Bardzo dużo w tej swojej książce pan poświęca miejsca funkcjonariuszowi, którego pan nazywa Borys. To jest
oficer prowadzący Ketmana, Lesława Maleszkę.
Tak, Ketmana, czyli Lesława Maleszkę. Dużo pan miejsca w ogóle poświęca oficerom SB. To jest też jeden z zarzutów do pana, że oddaje pan głos tym, którzy byli traktowani jako prześladowcy.
No tak, ale ja jestem reporterem. No i myślę, że to chyba dobrze, że oddałem im głos, bo oni opowiedzieli, jak z ich perspektywy to wyglądało. Wie pan, dla mnie było zaskoczeniem, bo się przy pisaniu tej książki dowiedziałem, że grupę studentów rozpracowywali ich koledzy 2-3 lata starsi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
To nowe pokolenie ubeków, tak?
Którzy mieszkali w tym samym Rzaczku, w którym później mieszkał Pyjas, Maleszka, Szostkiewicz. Ci ludzie mogli się spotykać na korytarzach. Był rok 72, kiedy oni jeszcze byli studentami, a już przychodzili ten młody rocznik. I to był ten czas, kiedy oni mogli teoretycznie się spotykać na tych ulicach, na tych korytarzach. Wie pan, i to mnie... Możemy powiedzieć tak. Ja rozmawiam z funkcjonariuszami SB, sięgam do ich teczek personalnych, tak badam, skąd oni przyszli, czy jak mógłbym w inny sposób szukać prawdy. No, jeśli dokumenty IPN są jakimś dokumentem, a są, to nie sposób nie korzystać z nich. Ale powiem więcej. Prokurator IPN z nich korzysta, z tych samych dokumentów.
Pan też używa takiego sformułowania, że to biblijna historia. Trochę, że mamy tutaj zdrajcę.
Ale to Bronisławowi Wilcztejnowi powiedziałem, że dla mnie atrakcyjność tej historii, jak rozmawialiśmy, polega na tym, że to on jest świętym Piotrem, który buduje pamięć. Bez niego, wie pan, byśmy dzisiaj rozmawiali na pewno o czymś innym. Przez jego, myślę, że też charakter taki, który nigdy nie ustępuje, ludzie zapamiętali tą sprawę, to co robił w latach 90. Judaszem jest bez wątpienia Ketman, który, ale też Balcerek, który się i inni, którzy się wokół tym kręcili, ale no i Apejas jest tym, który zginął. I tą pamięć się jego przywraca.
Zastanawiało mnie to dlatego, że pan się też przyznaje w tej książce, że nie wiedział pan dużo o sprawie Pejasa, przystępując do badań. Nie była to dla pana sprawa gdzieś, która leżała głęboko w sercu, która rozpalała pana emocje, która gdzieś powodowała, że nie może pan
zasnąć? Nie, taka sprawa była dla mnie sprawą Przemyka, którą ja przeżyłem. A to było starsze pokolenie. Ale niegodziwość PRL-u odczuwałem na własnej skórze.
Ale wie pan, nawiązując właśnie do sprawy Przemyka, do którą sprawę było trudniej badać? Tą sprawę Przemyka, maturzysty z lat 80. czy Stanisława Pejasa?
To były zupełnie inne sprawy. A ja myślałem, że one są podobne. A powiem panu dlaczego. Że w sprawie Przemyka jednak są dokumenty, są zeznania, są ślady mataczenia w śledztwie, są ślady spychania śledztwa na ślepe tory, zastraszania świadków. I najważniejszy ślad pobicia Przemyka. No, nikt nie mówi, że Przemyk nie został pobity. W przypadku Pejasa to była ta śnieć pomnika. Wie pan, jak się zajmuje człowiek sprawą, a pomnik człowieka stoi przed rzeczkiem, to ciężar jest o wiele większy. I trudniej to ustalić. Materiał dowodowy obszerny był i w jednym, i w drugim. Mnóstwo świadków. W przypadku Pejasa było mnóstwo ludzi, którzy chcieli mi coś opowiedzieć, którzy byli świadkami, bezpośrednimi świadkami albo uczestnikami jakichś wydarzeń. I to były takie puzzle, z których ja składałem tą opowieść. I faktycznie ja niewiele wiedziałem, ale wie pan, wiedziałem tyle, ile wie widz, czytelnik gazet, czytelnik książek.
To czasami bywa zaletą.
Tak, ale to wszystko musi pan... dlaczego się tą sprawą zajęłem? Bo nie znalazłem odpowiedzi na pytanie chociażby, jak to się stało, że cały Kraków wiedział, że Pejas został zabity, chociaż nie było w żadnej gazecie to napisane. Jak się taka wieść roznosi, jak się tworzy ten mit, jak się ludzie dowiadują.
Ale dzisiaj o tym micie pan pisze tak, jakby w gruncie rzeczy on był zbudowany na pewnym wyobrażeniu, a nie na faktach. Ale jeszcze jedno chciałem pana zapytać.
Bo tak jest.
No bo to tak jest. Często tak bywa z mitami. Myśli pan, że po tych 46 latach to jeszcze budzi emocje? Trochę budzi jak u tych samych uczestników. Dzisiaj mają po 80-70 lat. Ale czy w młodym pokoleniu to budzi emocje, pańskim zdaniem?
Wie pan, starałem się, żeby ta książka była o wiecznych mechanizmach władzy. I myślę, że ona trochę tak jest. Wie pan, jak się czyta, nam pan Lach od historii kazał na pierwszej stronie pisać w zeszytach od historii historia nauczycielkom życia. I co roku w podstawówce to pisaliśmy. Ja myślę, że trochę tak jest, że opowiedzenie tej historii, która się zaczyna, nie wiem, albo w latach 50., albo w 77. i ciągnie się do 2023. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby ta sprawa nie budziła emocji, to byśmy tutaj nie siedzieli w tym studiu i nie rozmawiali o tym.
Jeszcze na koniec, jest jedna sprawa, która również budzi ogromne emocje i też jest związana z PRL-em. I pan wie, o jakiej sprawie mówię, o jakim morderstwie politycznym mówię. Chodzi mi o księdza Popiełuszkę. Pan napisze książkę na ten temat?
Nie.
Dlaczego?
Wie pan, moja żona już się ze mnie śmieje, że jestem autorem książek o zamordowanych w PRL na P. I Popiełuszko by dopełniał tego.
Ale nie wierzę,
ja nie
że z
czuję
tego
się. Ale wie pan, nie czuję się. Ja już się przekopałem dwa razy przez tony materiałów i chyba nie dałbym radę. Chociaż kusi, żeby księdzu Popiełuszce ludzki wymiar oddać, a nie tylko boski i świętość.
Cezary Łazarewicz, autor książki na Szewskiej wydanej przez czytelnika. Właśnie dzisiaj, nie, jutro w księgarniach chyba, po raz pierwszy. Ale dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.